Radio Gdańsk.
Jest środa, 10:06, program Ludzie i Pieniądze, a w naszym studio Władysław Jaszowski, publicysta, Wioletta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl i Tadeusz Kotarski, Intermarine. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Skład gości jednoznacznie wskazuje, że to jest środa, czyli będziemy rozmawiali przede wszystkim o gospodarce morskiej i o tym, co się dzieje w portach i stoczniach, ale zaczniemy od tego najważniejszego chyba wydarzenia gospodarczego w tym tygodniu. Wczoraj prezydent podpisał ustawę ograniczającą handel w niedzielę. I pytanie takie troszeczkę inne. Czy państwo uważacie, że państwa osobiście ten zakaz dotknie? Coś stracicie, a może wręcz przeciwnie, uważacie, że będzie lepiej z waszego osobistego punktu widzenia?
Ja nie wiem, czy to jest wydarzenie gospodarcze, czy społeczne, czy może inaczej, społeczno-gospodarcze. No ja jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że dysponuję dość dużą ilością czasu jako tak zwany senior, więc mogę sobie ułożyć dzień i to, kiedy pójdę do sklepu, ale moja żona jest mocno rozeźlona z tego powodu, bo twierdzi, że to psuje jej harmonogram, który mogłaby sobie sama układać, a ma narzucone, że tak powiem, przez ustawy.
Czyli tutaj mieszana ocena, tak?
Tak, bardzo, bardzo, bardzo mieszana ze wskazaniem, że liczy się zdanie żony.
No to pytanie u Wiolety Kakowskiej-Mering, zdanie własne czy zdanie męża?
Zdanie własne. Ja jako mama z kolei 8-letniej córki w tygodniu nie mam szans na robienie zakupów. Jest to dość utrudnione, bo zwykle po pracy biegnę po swoje dziecko, żeby je odebrać ze szkoły. Więc tydzień mi zupełnie wypada. Dla mnie to wtedy jest ten czas poświęcony rodzinie, dziecku i ta niedziela słynna z obiadem, tak, rodzinnym. Jedyny moment właśnie, gdzie mogę na spokojnie, bo nie mam zwyczaju ciągnięcia mojego małego dziecka na wyprawę po sklepach, żeby zrobić jakieś większe zakupy. Ja tu oczywiście nie mówię o takich drobnych typu tam chleb czy jakieś tam śmietane. Mówię o większych zakupach, które też co jakiś czas każdy z nas musi zrobić. I ta opcja, że miałam weekend, mogłam zostawić córkę z mężem, a ja mogłam swobodnie przejść się po tych 10 czy 20, żeby obkupić rodzinę w ubranie choćby, była dla mnie wygodna. No teraz będę musiała się zmieścić w jednej sobocie, pewnie kłębiąc się w jakimś tłumie podobnych zapracowanych w tygodniu mam. Dla mnie osobiście jest to, no będzie to duża zmiana, a co do samej ustawy, dalej dla mnie nie jest do końca jasne. Ja tak naprawdę nie wiem, o co chodziło. Czy chodziło o ulżenie pracownikom, z których tak naprawdę część wcale niekoniecznie tego chciała, chociaż oczywiście inicjatorzy tej ustawy twierdzą, że przeprowadzili takie ankiety i podobno wszyscy chcieli. Czy tak naprawdę chodziło o to, żeby dołożyć sieciom handlowym, tak, tym znienawidzonym zachodnim sieciom handlowym, bo gdzieś im najbardziej to gdzieś, oni musieli jakby poszukać innych, muszą szukać teraz innych możliwości, bo przypominam te małe sklepy osiedlowe, gdzie tak naprawdę od wielu lat tam są te największe patologie, tam są najbardziej łamane prawa pracownika, bo te czasy, kiedy w kasie w Biedronce siedziało się przysłowiowym pampersie, naprawdę już minęły. Te sklepy, raz, że będą mogli właściciele stać, jak są to małe sklepy. Dwa, że dość trudno będzie sprawdzić tak naprawdę, kto będzie tam stał w tych żabkach osiedlowych, czy od i do i tak dalej. Nie wiem. Zobaczymy. Czas pokaże, tak? Na pewno nie wiem. No, będę musiała się przyzwyczaić. Nie wiem, czy polubię.
Tadeusz Kotarski.
No, pierwsza sprawa to tak, jak moja przedmówczyni słusznie powiedziała. Cele tej ustawy są wysoce niejasne i podejrzewam, że nie takie zupełnie jak określone w tych pięknych hasłach, które się głosi, w jakim celu to zostało zrobione i tak dalej. Ale nie wdawając się w to, ja jestem człowiekiem, który przez całe życie sobie ceni niezwykle wolność i to, że decyduję o tym, co i kiedy robi. Nie lubię, jak ktoś chce układać mi harmonogram dnia czy mówić mi, co mam robić. W związku z tym z tego punktu widzenia patrzę na to w sposób dość pejoratywny, aczkolwiek mnie to osobiście zupełnie nie dotyczy, ale to mówię o własnej osobie czy rodzinie, bo zawsześmy sobie układali czas w ten sposób, żeby być z niego zadowolonym i w niedzielę akurat nie zajmowaliśmy się zakupami, tylko raczej rozrywkami typu sport i inne tego typu przyjemności. Natomiast to, co mówił pan Jaszowski, no jest w Polsce potwornie duża grupa ludzi, my jesteśmy najbardziej zapracowanym narodem w Europie, którzy być może nie mają szansy robienia zakupów w innym dniu niż niedziela. I o tych ludziach właściwie nikt specjalnie nie pomyślał.
A z drugiej strony dwie osoby odwołały się do poczucia wolności, ale jest też ta wolność ludzi, którzy pracują w tych sklepach. Uważacie państwo, że tu jednak nie było takiego elementu przymusu, musisz pracować w niedzielę i wszyscy chętnie, samodzielnie szli do tej pracy w handlu? To chyba jest bardziej złożony problem.
Tak samo jak z innymi branżami. No podejrzewam, że w turystyce i gastronomii też są godziny wygodne mniej lub bardziej, są święta,
tu jest
są
ogromna
sylwestry.
Sezonowość w turystyce.
Ogromna
tak.
Sezonowość. I w handlu jest podobnie. No, z tego, co się orientuję, a troszeczkę badałam ten temat, no to jest jakiś harmonogram. To nie jest tak. Od wielu lat już nie jest tak. Oczywiście to narzucił niedobór pracowników, bo w handlu brakuje tam według wyliczeń Związku Zawodowego Solidarność chyba 100 tysięcy osób. Więc jakby ten rynek, tam też się powoli już zaczyna robić jakiś rynek pracownika. Pracodawcy musieli troszeczkę zmienić te relacje i sporej części, no ci ludzie być może byli w weekend zatrudnieni, ale na przykład w tym momencie mieli inny dzień wolny. A co do tych weekendów, i to nie są jakieś hasła, tak, bez pokrycia, w sporej części w weekendy pracowali ludzie, którzy chcieli sobie dorobić. W jednym ze sklepów Galerii Bałtyckiej pracowała moja koleżanka, która na co dzień jest pielęgniarką. Syn mojego męża również jako student dorabiał sobie właśnie w weekendy pracując. I ja sama znam dwie takie osoby. Podejrzewam, że każdy z nas również. Zresztą wystarczyło się przejść czasami po tych galeriach w weekendy. Wystarczy się przejść, żeby zobaczyć, że w sporej części są to, widać ewidentnie, młodzi ludzie, którzy sobie dorabiają, żeby studiować.
No to będziemy się przyglądali, jak wygląda sytuacja w handlu. Z tego, co pamiętam, 11 marca pierwsza niedziela bez handlu według już nowych przepisów i ciekawe, czy 10 marca tłumy ruszą na zakupy w
sobotę. A taką grupą zawodową, którą też czasem nikt nie pyta, tylko musimy wypełnić prawie, że powinność, są również dziennikarze. Ja też przez wiele lat, pracując jeszcze wtedy w gazecie, pracowałam przez 6 dni w tygodniu. Każda niedziela była dla mnie pracująca.
No każda chyba, nie?
Każda. Ale... Przez 6 lat każda.
No pamiętam, bo razem pracowaliśmy. Nie będziemy się kłócić na antenie. Przechodzimy teraz do tematów portowych. Patrzymy na różne publikacje dotyczące tego, co się dzieje w polskich portach. W Gdańsku plany portu centralnego, ale też szereg różnych inwestycji i przy przeładunku i na zapleczu. W Gdyni powstaje w tej chwili obrotnica, czyli bardzo ważny element nawigacyjny po porcie, ale też szykuje się duża inwestycja, może nie bardzo duża, ale spora inwestycja mająca poprawić możliwości przeładunkowe w zakresie paliw. No i bardzo ważna inwestycja, czyli terminal promowy, który zaczął być budowany kilka tygodni temu. Szczecin, Świnoujście w zespole portów, także kolejne inwestycje. Z jednej strony, proszę państwa, mamy rekordy przeładunków. Świetnie to wygląda we wszystkich portach. I teraz, czy te inwestycje to jest odpowiedź na to, co się dzieje? Czy tu trochę jest nadmiar optymizmu? Wszyscy mocno inwestują.
Inwestycje portowe nie mogą być odpowiedzią na to, co się dzieje, tylko muszą być perspektywą dla tego, co będzie za lat 20 lub 30. Zarówno finansowa skala tych inwestycji, jak i ogrom przygotowań potem z nimi związanych wymaga takiej perspektywy. W związku z tym na pewno nie jest to oderwanie się od rzeczywistości, a raczej próba kreowania tej rzeczywistości. Natomiast o ile w Gdańsku te inwestycje są wyprzedzające, o tyle w Gdyni, w porcie gdyńskim, one są spóźnione. Obrotnica jest w stosunku do potrzeb spóźniona o około 10 lat. Po prostu nie było z różnego powodu możliwości wykonania jej wcześniej, a głównie za sprawą, no powiedziałbym, zaniechania sensownej polityki gospodarczej przez władze państwowe, jeśli chodzi o gospodarkę morską. Natomiast no to, co się dzieje w Szczecinie, to jest taka próba wyrównywania pewnych szans w stosunku do Wybrzeża Wschodniego i w jednym przypadku pogłębienia toru wodnego i nabrzeży w porcie Szczecin i Świnoujście, to jest racjonalne. Koncepcje budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu, myślę, że na razie nie są racjonalne nawet w stosunku do tego, co może się zdarzyć za 15 lat.
No, jeżeli można, zgadzam się całkowicie z kolegą, że inwestycja w Gdyni jest inwestycją spóźnioną, ale tutaj znajduje zastosowanie stare przysłowie lepiej późno niż wcale. Otóż to, że ta inwestycja związana z obrotnicą, wejściem do portu i przystosowaniem Gdyni do zawijania dużych jednostek jednak jest realizowana, to ona umożliwi temu portowi konkurowanie i to skuteczne konkurowanie na Bałtyku, jeśli chodzi o obsługę jednostek, no może nie tych mega dużych rzędu 20 tysięcy TU, ale przecież jednostki dowozowe, widerowe, nawet oceaniczne do 14 tysięcy TU będą mogły tam być przyjmowane, a to będzie stanowiło znaczny segment statków zawijających na Bałtyk. Jeżeli prawdą jest, że ta obwodnica umożliwi statkom o długości do 366 metrów zawijanie do Gdyni, to już są statki, które sięgają pojemności 14 tysięcy TU, więc mówimy o całkiem sporym segmencie rynku. Przewidywania takiego wydawnictwa Fairplay mówią, że za 2 lata 88% tonażu zatrudnionego na linii Azja-Europa będzie przekraczało 14 tysięcy TU, ale ten pęd wzrostowy wielkości kontenerowców, on dotyczy również tych statków mniejszych. W związku z tym tutaj się należy spodziewać, że dowozowce czy mniejsze statki oceaniczne będą nadal rosły. Przecież ja pamiętam, że myśmy, uruchamiając serwis dowozowy z Hamburga, nasz statek Lem Alfa miał pojemność 200 TU. To nie było tak dawno. Tak? No to się w tej chwili wydaje śmieszne i nieprawdopodobne. Kontenerowiec oceaniczny wprowadzany przez UASC, którego byli dumni, miał 3200 TU. Teraz dowozowce na Bałtyku są takie. W związku z tym na pewno będzie miejsce do działania dla Gdyni i, jak powiedziałem, lepiej późno niż wcale.
Zgodzę się zdecydowanie z panem Jaszowskim o tym, że są jakby inwestycje, portowe inwestycje powinny wyprzedzać to, co się dzieje na bieżąco, tak? Tylko jakby być jakby wizją na przyszłość. I do takiej na pewno należy budowa portu centralnego w Gdańsku, no ale też powinny reagować na bieżąco. I do takiej na pewno należy ogłoszona całkiem dawno informacja, że port w Gdyni będzie przygotowywał kolejne stanowisko do przodu paliw. Bo akurat była, no nie jest to aż tak duża inwestycja, jeżeli chodzi o koszt, a akurat no, na tyle rynek jest atrakcyjny, że warto to zrobić.
No te przeładunki paliw w Gdyni to wyglądają bardzo dobrze. To znaczy nadal jest daleko oczywiście do naftoportu, bo to inna skala startu, inna skala składowania na zapleczu.
Ale jest to obiecujący prognostyk i to jest coś, co można zrobić szybko i dobrze, że port zareagował i to robi. No i kwestią są właśnie duże inwestycje, czy typu budowa portu zewnętrznego w Gdyni, czy budowa portu centralnego, czy wszelkie inwestycje w Szczecinie, tak? Czy to przede wszystkim ta budowa terminalu kontenerowego. A co do jeszcze tej obrotnicy, którą tutaj przywołaliśmy, to też tu się zgodzę z tym, co powiedział pan Jaszowski, że tutaj zabrakło jakiejś takiej decyzji z góry, czyli jakby kogoś, kto centralnie nakazałby, bo te rozmowy, które się toczyły przez lata między portem w Gdyni a Stocznią Marynarki Wojennej, o
tam
to
chodziło,
nabrzeże gościnne,
tak, o pozyskanie części tak, terenów z upadłej wówczas tak, Stoczni Marynarki Wojennej.
Którą tam oczywiście można myśleć teraz za złe bądź nie, no ale utrzymała ten majątek pani syndyk, ale dość trudno się z nią dyskutowało w takich kwestiach rozwojowych. I to, że to tyle trwało, tak, to, że już ta obrotnica tak była pozyskana, znaczy to nabrzeże było pozyskane, to dalej jakby tam były różne przeszkody, bo tam była cały czas jeszcze niewyjaśniona sprawa, czy będzie trzeba odbudować jakieś stanowisko dla doku pływającego, co podwyższało znacznie koszty. No to, że się to tyle lat toczyło, no to tutaj tak naprawdę może być, prawdopodobnie zabrakło jakiejś decyzji zewnętrznej, czy wejścia w tą dyskusję i no, zdecydowanej reakcji. Tak? Pozostawiono port sam, stocznie marynarki wojennej, każda z tych stron trwała na swoim stanowisku i tutaj być może zabrakło kogoś centralnego z zewnątrz, kto by to zdecydowanie przyspieszył.
Myślę, że jesteśmy w dobrym punkcie, żeby jednak chwilę portowi w Gdyni poświęcić. Ja ciągle powtarzam, że on jest w trudnej sytuacji w perspektywie, powiedzmy, tych 10 lat. Tadeusz Kotarski powiedział, lepiej późno niż wcale. Jeśli, i mam nadzieję, że to się sprawdzi, jeśli chodzi o obrotnicę w przypadku Gdyni. Bo po pierwsze, jeszcze rok będzie trwało pogłębianie portu, kanału portowego. Więc mamy już naprawdę prawie 10-letnie opóźnienie. Po drugie, rozwój globalnej w sytuacji w świecie, jeśli chodzi o żeglugę, jest taki, że wtedy, 8-10 lat temu, maksymalne statki to było 14 tysięcy TEU, jeśli chodzi o kontenery, a dziś to jest 22 tysiące, które będą wpływały do Gdańska. Proszę sobie wyobrazić, że to jest 6 tysięcy czy 8 tysięcy, powiedzmy, TEU różnicy, a największy statek, jaki zbudowała kontenerowy kiedyś Stocznia Gdynia, to było około 4000 TEU. Czyli mówimy o różnicy dwukrotnej wielkości tego statku. To po pierwsze. Po drugie, nie wiem, czy będą zawijali armatorzy globalni statkami rzędu 14 tysięcy TEU. Być może będzie to w okolicach 10-8 i będą to fidery. Tego ja po prostu nie wiem.
To tylko wyjaśnijmy naszym słuchaczom mniej zorientowanym. Fidery to są takie jednostki, które pływają na przykład z Hamburga do Gdyni.
Dowozowce. Powiedzmy tak. Dowożące z portów lokalnych do portów globalnych. Jest sprawa taka. Jeśli w Gdyni nie nastąpi konsolidacja terminali dwóch kontenerowych, to też będzie miało swój poważny wpływ, ponieważ partnerzy globalni lubią rozmawiać z firmami dużymi. Zobaczymy, jak to się będzie kształtowało, natomiast na pewno skorzysta na obrotnicy, pogłębieniu portu, terminal masowy, być może bałtycki terminal zbożowy, który ma problemy z większymi statkami, więc na pewno jest to ruch właściwy. Budowa, powiedzmy, wzmocnienie nabrzeża do przeładunku paliw jest moim zdaniem próbą poszukiwania przez władze portu Gdyni dodatkowych ładunków, ponieważ uciekają kontenery do Gdańska, więc to jest próba znalezienia wyjścia z tej sytuacji, ale musi się pojawić jakiś pogląd właściciela, czyli Skarbu Państwa na to, co w perspektywie 15 lat robić z Gdynią, jak ona ma funkcjonować.
Czyli tu chodzi bardziej o takie myślenie strategiczne,
oczywiście,
jakby niezależne od tego, kiedy ta obrotnica będzie, tak?
Tak. Jeśli chodzi o Gdynię, na pewno.
A co jest największą szansą dla Gdyni w takim razie? Bo tutaj przypomnijmy, ta relacja Gdyni z portu i gminy jest dość trudna, bo port mocno wchodzi w miasto, tak? Więc nie ma aż takich możliwości rozwojowych, jak na przykład Gdańsk.
No tak, ale to nie jest jedyny przypadek w Europie, bo to samo jest z portami w Kilonii, to samo jest w Lubece, prawda, gdzie one są bardzo daleko otoczone przez miasto. Ja myślę, że potrzeba po prostu pewnej generalnej koncepcji, jak w stosunku do Gdańska ma funkcjonować Gdynia, bo na razie ona funkcjonuje w układzie konkurencyjnym, bo tak została zbudowana, prawda, w połowie lat 30. XX wieku i tak ona funkcjonuje, z przerwą na pewne specjalizacje portów w okresie PRL-u, prawda, gdzie to zostało rozrzucone, tu masówka, tu drobnica, a potem znowu wszystko stało się uniwersalne. Natomiast Gdynia wymaga jakiegoś spojrzenia właściciela, jak ona ma funkcjonować.
Zdecydowanie się zgadzam z tym, no nie wiem, kilka tygodni to też tak o tym tutaj rozmawialiśmy na antenie, że brakuje mi takiego podejścia wspólnego dla dwóch portów. Bo jeżeli Gdańsk ogłasza budowę portu centralnego, a w tym czasie, czy tam, nie wiem, kilka dni wcześniej Gdynia portu zewnętrznego, to tak naprawdę widać, że nie ma jednej wspólnej koncepcji, tylko to są konkurencyjne projekty. Tak naprawdę powinien ktoś usiąść i być może z tego pułapu centralnego przeanalizować kondycję, sytuację wszystkich portów, bo tutaj tak naprawdę w skali globalnej to nie tylko rozgrywa się między portem gdańskim i portem w Gdyni, ale także jeszcze Szczecin, Świnoujście, usiąść i tak naprawdę przemyśleć całość. Zwłaszcza, że tutaj jakby, nie wiem, no, sytuacja własnościowa jest taka właśnie zbliżona, więc nie ma jakiegoś problemu w tym momencie.
Tak? Znaczy gospodarzem tu i tu jest Skarb Państwa.
Dokładnie.
Ja przypomnę, Ludzie i Pieniądze, audycja w Radiu Gdańsk, w naszym studio Tadeusz Kotarski, Wioletta Kakowska-Mering i Władysław Jaszowski. A ja przypomnę naszym słuchaczom, że środa to jest morski dzień w Radiu Gdańsk i już po godzinie 22 w programie Nasza Flota Chodzi Nieduża Sylwester Pięta opowie o tym, co się działo na Forum Bezpieczeństwa Morskiego naszego państwa. Była taka ważna konferencja w Warszawie, nie w Gdyni, nie w Gdańsku, ale w Warszawie w ubiegłym tygodniu, ale działo się tam dość dużo ważnych rzeczy i już dzisiaj po 22 opowie o tym Sylwester Pięta. A my wracamy po infopilocie. A my wracamy do dyskusji na tematy morskie. W studiu Radia Gdańsk Wioletta Kakowska-Mering, Tadeusz Kotarski i Władysław Jaszowski. Teraz zajmiemy się trochę marynarką wojenną i tym, co pływa pod wodą, czy raczej co nie pływa pod wodą. Wczoraj pojawiły się informacje, że Mariusz Błaszczak, nowy minister obrony narodowej, zapowiedział, że przetarg na okręty podwodne nie zostanie, czy jakby nie będzie zamówienia do końca tego miesiąca, ani przyszłego miesiąca. Były takie spekulacje, że jeszcze w zeszłym roku mieliśmy zamawiać te okręty podwodne. Cała podobno koncepcja wszystkiego zamówienia związanego z tak zwanym programem Orka dotyczącym okrętów podwodnych musi zostać jeszcze raz przeanalizowana i wtedy zapadnie decyzja, czy przetarg, czy zapytanie, czy konkurs ofert, ale tak naprawdę czy takie kolejne miesiące oczekiwania mają jakieś faktyczne znaczenie, czy już musimy się pogodzić z tym, że no na te okręty podwodne nie będziemy czekać 2 lata, tylko raczej myślimy w kategoriach 5-6.
No, chciałbym mieć nadzieję, że nie mają żadnego znaczenia, bo po prostu nie czeka nas w perspektywie nawet średniookresowej jakakolwiek konfrontacja militarna. Natomiast no, chyba też kilka miesięcy nie miałoby znaczenia, skoro od co najmniej 2012 roku ten program jest dyskutowany, a nie realizowany. No i na koniec wielkiego znaczenia nie miałoby to, bo od momentu złożenia zamówienia do otrzymania okrętu podwodnego to jest około 4 lat, może 5. W związku z tym no, kilka miesięcy nie ma tutaj, nie robi różnicy, ale ja sądzę, że być może w ogóle nie doczekamy się takiego zamówienia, dlatego
że skąd ten pesymizm?
Znowu trwa dyskusja nad strategią obronną Polski po odejściu ministra Macierewicza. Znowu są nowe koncepcje, więc ja nie wiem, co z tego wyniknie. No.
Do tej pory jakby spodziewałam się, choć nie do końca, to oczywiście na pewno było to niedobre dla państwa, że nie było ciągłości jakiejś decyzji czy polityki między ekipami rządzącymi. Tu jest o tyle dziwne, że nie ma nawet ciągłości między jakby tą samą ekipą rządzącą, tak? Bo to, co tutaj określiliśmy mianem, że były spekulacje co do terminów, to nie były spekulacje, tylko minister tego kraju, minister obrony narodowej, co jakiś czas wychodził i podawał nowy, konkretny termin, kiedy już zostanie podjęta decyzja, więc to było zdecydowanie więcej niż spekulacje. Jeżeli teraz, po 2 latach, wracamy znowuż do koncepcji pod tytułem ma powstać komisja, która będzie się zastanawiała nad tym, czy będzie to w formie zamówienia publicznego.
W jakim trybie zamówić?
Czy z wolnej ręki, czy będzie ogłoszony przetarg, to ja mam tak wrażenie, że zmarnowaliśmy kolejne 2 lata. Bo teraz pytanie, jak długo będzie ta komisja, co będzie dalej i jaka będzie procedura, bo jakby komisja to jest zrobienie kroku w tył, o ile nie kilku kroków w tył. Nie rozumiem.
A na pewno trzeba o nowej perspektywie czasowej myśleć.
Zdecydowanie, tylko jakiej, tak? Bo tutaj były nie spekulacje, a zapewnienia z miesiąca na miesiąc. Teraz właściwie w ogóle już nie ma żadnego terminu, a jest jakaś bliżej nieokreślona komisja. Źle to wygląda, zwłaszcza, że tutaj, no oczywiście, no nie mamy, chociaż różnie to bywa, w świecie dość globalnym dość szybko się pewne rzeczy teraz dzieją, jakieś konflikty są w stanie się zaognić w przeciągu miesiąca. Ale to, że ten Bałtyk jest chroniony przez no, niesprawny, z naszej strony oczywiście, niesprawny, bo po pożarze okręt ożył, no to jest też zdecydowanie za mało. Ja już, bo nie jestem ekspertem wojskowości, broń Boże, ale jednak, przepraszam bardzo, jakąś rolę w NATO nam wyznaczono. I za chwilę być może sojusznicy się zapytają, czym my dysponujemy w kontekście obrony Bałtyku, tak, i szerzej, a nie dysponujemy no, specjalnie niczym. I na razie, póki co, jesteśmy wciąż na etapie ministerstwa dziwnych kroków.
Moi przedmówcy dotknęli bardzo istotnego elementu, w moim przekonaniu, który jest słabością nie tylko naszej polityki, ale również naszych działań gospodarczych, rządu, niektórych korporacji, mianowicie brak jasnych i uzgodnionych w przypadku politycznym międzypartyjnie strategii rozwoju. Tak? Jeżeli nie mamy strategii i nie wiemy, dokąd chcemy dojść za 15 lat, to nigdy tam nie dojdziemy, bo nie wiemy, gdzie mamy iść. I tutaj jest taka sama sytuacja, jeśli chodzi o te okręty podwodne. Ja bym się nie chciał wypowiadać, bo nie mam zielonego pojęcia na temat wojskowości, ani tak jak wspomniałem, tej strategii, czy one będą nam przydatne, czy nie będą. Natomiast to, że ta praca toczy się tak długo, jest właściwie swego rodzaju, no nie bójmy się tego słowa, skandalem, bo powinniśmy wykorzystać, jeżeli zdecydowaliśmy się na pozyskanie takich okrętów, powinniśmy zrobić wszystko, żeby potencjalny wykonawca czy szef projektu tego budowy tych okrętów zgodził się na przynajmniej częściowe, a przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby one były również robione przy nadzorze głównego inwestora, żeby były robione nawet w stoczniach polskich niektórych wybranych. Tylko do tego się trzeba przygotować, sprowadzić technologie, zespoły ludzkie. No ale żeby to robić, to trzeba wykładać pieniądze. A żeby wykładać pieniądze, trzeba mieć strategię i pewność, że ona nie będzie przez następną ekipę, czy jak pani wspomniała, przez następnego ministra, odrzucona od tak sobie. Nie, to teraz nie będziemy tego robili, będziemy się zajmowali czym innym.
Czyli tutaj kluczowym problemem jest brak takiego planowania długodystansowego, tak?
I to dotyczy wszystkiego właściwie. Jak spojrzymy. No.
Ale powiedzmy szczerze, już jakby abstrahując od sympatii politycznych, czy wyobrażacie sobie państwo sytuację, w której powstaje komisja złożona z partii, posłów partii i rządzącej, i partii opozycyjnych, posłów to może tam tylko część, ale zostaną powołani eksperci, specjaliści i że w spokojnym tonie uda się taką, nie wiem, harmonogram zamówień czy priorytetów dla jakiejkolwiek dziedziny gospodarki, ale w tym przypadku dla marynarki wojennej i zamówień z tym związanych opracować na 15 lat? To jest możliwy scenariusz?
To przepraszam bardzo, to jest nie tylko możliwe, ale wykonywalne i wykonane w krajach Unii Europejskiej. Proszę sobie wejść na strategię rozwoju Royal Navy do 2030 roku. Tam jest ponadpartyjnie uzgodnione wszystko. To jest niesamowity dokument. Wszystko, co ma powstać, za jakie pieniądze, kto ma to wykonywać, w jakim czasie, jakie okręty. I to nie będzie dyskutowane w przyszłości, czy tak ma być, czy nie, bo to już zostało postanowione na poziomie rządowym, uzgodnionym z opozycją, prawda? Jest to program, który jest opublikowany, można go zobaczyć. Dlaczego my tego nie mamy robić?
Czyli apelujemy o taki ponadpartyjny program rozwoju marynarki wojennej.
Ale no nie tylko, to jest wiele dziedzin, które my ponadpartyjnie powinniśmy ustalić, ale tego nie robimy.
No, nie wyobrażam sobie w obecnym momencie naszej polityki i relacji,
naszej słabości,
tak,
właściwie,
no. I relacji opozycji z ugrupowaniami rządzącymi. Nie wyobrażam sobie tego i być może to jest jakiś sygnał dla społeczeństwa, że może wszyscy źle zdecydowaliśmy. Skoro nie potrafią się porozumieć.
Mamy u nas cały czas do czynienia z taką działalnością poprzez destrukcję. Zwalczamy przeciwnika, niszcząc go i jego koncepcję, a nie staramy się z nim współpracować dla dobra kraju. tworząc nowe perspektywy, strategie wspólnie. No ale myślę, że to jeszcze parę lat potrwa, a może po 50 latach już niepodległego działania dojrzejemy do tego.
Bo są oczywiście koncepcje, gdzie te partie będą się spierały, tak? I nie wiem, jeżeli rozmawiamy o sądownictwie,
tu nie chodzi
prokuraturze,
o to, żeby się nie spierać, to
będą
chodzi
się spierały,
o to, żeby
ale
można
żeby,
coś
jeżeli
wypracować,
możemy się nawet
tak?
porozumieć w kwestii obrony, tak? W kwestiach obronności, w kwestiach zamówień i w kwestiach tego, jak będziemy chronić nasz kraj od strony Bałtyku, to w takim razie nie jesteśmy się w stanie porozumieć w sprawie niczego.
No to niestety jest smutna konstatacja, ale będziemy lobbować, żeby taki ponadpartyjny jednak
życzę
plan...
powodzenia Radiu Gdańsk.
Dziękuję w imieniu radia. Przynajmniej zawsze warto próbować, żeby potem nie było, że nikt nic nie zrobił. A my o tym mówimy i będziemy przekonywać, że tak warto. W naszym studio Władysław Jaszowski, Wioletta Kakowska-Mering i Tadeusz Kotarski.
Reklama. Stabilne zatrudnienie w nowoczesnej firmie. Pełen etat, umowa o pracę. Gdańskie Usługi Komunalne poszukują pracowników na stanowisko ładowacz nieczystości stałych. Na oferty czekamy do 5 lutego. Gdańskie Usługi Komunalne. www.guk.gda.pl. Numer telefonu 58 722 0100.
Wyobraź sobie niewyobrażalne.
I graj o 375 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 375 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto.
Reklama.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Program Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W naszym studio Wioletta Kakowska-Mering, Tadeusz Kotarski, Władysław Jaszowski. Pojawił się wywiad, rozmowa z panem Jakubem Majewskim. To jest szef takiego, prezes Fundacji Prokolej. Fundacja ma za zadanie, no jak to Prokolej, wspierać rozwój transportu kolejowego w naszym kraju. I tutaj w tej rozmowie, która się ukazała w WNP.pl, to jest taki specjalistyczny serwis informacyjny, pojawiła się taka teza, że w Polsce powinniśmy wprowadzić stałe opłaty dla ciężarówek, które jeżdżą po drogach, po to, żeby wyrównać szanse kolei, żeby transport samochodowy przestał odbierać kolei przewozy. I tutaj oczywiście z jednej strony możemy powiedzieć tak, ekologia, tak, wspierajmy kolej. Z drugiej strony, czy pytanie jest fundamentalne, czy dodatkowe opłaty mają sprawić, że klienci będą wybierali kolej, a nie transport samochodowy, no i jakie to może mieć skutki dla całej logistyki i portów?
No proponowałbym jeszcze, żeby wprowadzić dodatkowe opłaty dla samochodów osobowych, bo wtedy pasażerowie nie będą jeździć swoimi samochodami, tylko będą jeździć koleją. To ma mniej więcej taki sam sens.
Czyli to jest czysta działalność lobbystyczna, tak?
Po pierwsze, to przecież podatek od dróg już dawno został wprowadzony do paliwa i my wszyscy go płacimy. A to, co w tej chwili jest w przypadku transportu drogowego, to są dodatkowe opłaty jeszcze. No, po drugie, mamy dwie grupy interesów. Kolej generalnie rzecz biorąc jest instytucją i to są firmy państwowe. Około 50% towarów w Polsce koleją przewozi PKP Cargo. Jest około może 50 przewoźników kolejowych w Polsce, towarowych. I jest ponad 100 tysięcy firm transportu samochodowego, które są w 95% prywatne. I to, co mamy w tej chwili, o czym pan Majewski słusznie mówi, że trzeba by dokonać jakichś ruchów, żeby przeszło na tory ten ładunek, to mamy do czynienia przede wszystkim ze zderzeniem instytucji państwowej z firmami prywatnymi, które są o wiele bardziej mobilne, i układ, który jest, to znaczy 250 milionów ton przewożonych kolejami i ponad 1,5 miliarda ton przewożonych samochodami, odpowiada proporcją także w stosunku do tego, co trafia do portów polskich. Około 20-25% koleją i około 80-70% ładunków trafia samochodami.
Tutaj jest taki pomysł, czy taka idea, żeby do 2050 roku, no perspektywa jest dość znaczna, ale połowa ładunków w ogóle w gospodarce była przewożona w inny sposób niż ciężarówkami. No to by była ogromna zmiana. Czy to jest takie myślenie życzeniowe, czy to rzeczywiście może się ziścić?
No, po pierwsze chciałem powiedzieć, że dzisiaj widocznie mam taki dzień, żeby się posługiwać przysłowiami. I
proszę bardzo.
Wprowadzanie jakichś opłat dla ciężarówek no to byłoby ewidentnym wylewaniem dziecka z kąpielą. Ja się opieram w swoich wypowiedziach głównie o rynku kontenerowym i tutaj właściwie od razu chcę powiedzieć, że jestem zwolennikiem przewozów kolejowych dla kontenerów, natomiast nie poprzez wprowadzanie opłat, dlatego że to od razu zabije cienko przędące firmy wożące kontenery samochodami, a wcale nie przyspieszy przewozów kolejowych, które są zapóźnione i ograniczone ze względów technicznych, tak? One nie mogą i nie są w stanie więcej przewozić z różnych względów i tyle.
Ale to przede wszystkim, przepraszam, brak taboru, czy brak torów, czyli tej infrastruktury takiej strategicznej, czy to wszystko się...
No właściwie w żadnej diagnozie nic się nie opiera na jednej przyczynie, prawda? To jest wszystko. No spójrzmy na ten słynny tutaj ciągnący się temat połączenia kolejowego między Gdynią. Ta słynna trasa, tutaj mi kolega Jaszowski podpowie, jak ona się nazywa,
201. Do Bydgoszczy. 201 przez Kościerzynę Bydgoszczy.
No ile lat tego nie można uruchomić i tak dalej. No tego typu przykłady. W każdym razie no, nie wyobrażam sobie, żeby podnosząc opłaty na ciężarówki można było osiągnąć cel. To jest raczej życzeniowość. Natomiast odnosząc się do pańskiego pytania odnośnie do roku 2050. Ta perspektywa właściwie stawia problem w tej sytuacji, że on sam się rozwiąże do tego czasu. Mianowicie, jak obserwujemy to, co się dzieje na świecie, to Francja powiedziała, że po 2040 w ogóle nie będzie wydobywała paliw kopalnych. Holandia ogłosiła, że po 2030 roku, czyli 20 lat wcześniej niż ten termin, nie zarejestruje żadnego samochodu spalinowego. Czyli można sobie wyobrazić, że w 2050 udział samochodów ciężarowych no będzie musiał w jakiś sposób spaść, bo ja sobie nie wyobrażam, aczkolwiek to też się będzie działo, żeby one wszystkie stały się samochodami elektrycznymi, prawda? W związku z tym, no... Jakby to można było spuentować? No, jest to cel odległy, ale praktyczny do wykonania z różnych punktów i przyczyn, które mogą na niego wpływać.
Ale też jakby wpisujący się w trend cywilizacyjny.
No więc
tak?
Właśnie.
Zdecydowanie też się zgadzam z tym, że systemem represyjnym, a takim są te dodatkowe opłaty, na pewno nie zbudujemy zdrowej konkurencji między torami a transportem drogowym, bo nie tędy droga, prawda? Bo dlaczego przewoźnicy drogowi tak mają ponosić dodatkowe opłaty tylko dlatego, żeby co z tego powodu niby wyrównać konkurencję, co...
A gdzie jest równość podmiotów?
Gdzie jest równość podmiotów, tak? Więc na pewno nie tędy droga. No, to, że ta infrastruktura kolejowa jest zapóźniona i to, że przy tej zapóźnionej infrastrukturze kolejowej, której też jakby przez wiele lat, nie dość, że tych torów jakby nie budowano kolejnych, nie remontowano tych, które,
no,
które
są. Słyszeliśmy o likwidacji
to jeszcze
połączeń, chociaż pasażerskich przede wszystkim.
I też są uwagi, że przy tej infrastrukturze nie budowano też magazynów. No, w większości te wszystkie magazyny i centra logistyczne powstają, to są prywatne inicjatywy, i powstają tam, gdzie widzą w tym interes, więc raczej przy autostradach, a nie przy tej słabo rozwiniętej infrastrukturze, realnie kolei. Tu też jest to taki obszar, zdecydowanie, którego rozwój niestety zależy od szczebla centralnego i rozmów nie tylko wyłącznie między przedsiębiorcami, albo ewentualnie rozgrywania wprowadzaniem jakichś opłat i lobbowaniem na rzecz, na czyjąś niekorzyść, tylko rozmów o całości, i to mówię, na szczeblu centralnym.
A jeżeli nie podoba nam się takie działanie negatywne, to znaczy dołożyć opłat kierowcom ciężarówek, to jakie działania pozytywne by mogły z kolei wzmocnić w tej konkurencji? No na pewno jakieś inwestycje czy przyspieszenie tempa przewozów koleją, bo to tempo przewozów koleją na polskich torach jest bardzo wolne, ale to można wykreować w przemyśle i logistyce modę na kolej?
Na pewno można, ale chciałbym wrócić do tego, co powiedziałem. To znaczy, dopóki nie zostaną wpuszczeni w większej ilości prywatni przewoźnicy na tory, obojętne czy polscy, czy zagraniczni, to nadal będzie monopol PKP Cargo i nie da się tutaj wiele zrobić. Kolej ma swoją szansę. Tą szansą mówię o przewozach towarowych. Jest intermodal, który się mocno rozwija, ale on będzie wymagał odejścia od tak restrykcyjnych działań zachowawczych, które utrzymują cały czas siłę państwowego tworu pod tytułem PKP. No pewnie jeszcze trzeba odbudowywać bocznice kolejowe. Myślę, że trzeba także dbać o to, żeby wszystkie terminale intermodalne miały oprócz połączeń drogowych połączenia kolejowe. No to trzeba robić, ale nie da się po prostu zwalczyć transportu drogowego takimi metodami, bo to są firmy prywatne, które są o wiele bardziej mobilne i potrafią się o wiele szybciej i lepiej dostosować do kolejnych warunków. Nie mówiąc o konsekwencjach politycznych, jakie miałby rząd, gdyby coś takiego wprowadził, bo to jest ogromna rzesza ludzi zatrudniona i popatrzmy, co się działo w momencie, kiedy w Unii Europejskiej wprowadzono dyrektywę o pracownikach delegowanych, jak się rząd musiał tłumaczyć, że nie zapobiegł.
Jak to uderzyło w interesy polskich firm po prostu? No to ciekawy problem, pewnie będzie jeszcze wracał, bo jest moda na mówienie, że kolej jest czystsza, a ciężarówki niekoniecznie. I teraz trochę się przenieśmy geograficznie w okolice Turcji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Turcy godzą się na drugą nitkę tureckiego potoku, czyli bardzo ważnego gazociągu, który będzie z Rosji wiódł do południowej Europy. W jakim stopniu nas to dotyczy? Dotyczy o tyle, że mówi się, że budowa, że cała ta inwestycja ma na celu ominięcie systemu ukraińskiego gazociągu, a zawsze jeżeli ten tranzyt na Ukrainie będzie spadał, to wiadomo, że w Polsce także będzie tutaj pewien kłopot. Czy my powinniśmy się obawiać takiego omijania Ukrainy i Europy Środkowo-Wschodniej, czy powinniśmy się tym nie przejmować, skupić się, nie wiem, na budowie Baltic Pipe, czyli tego gazociągu z Danii, ewentualnie myśleć o drugim gazoporcie na Zatoce Gdańskiej i w ogóle ignorować to, co Gazprom robi na południu?
South Stream, czyli to, co tam na Morzu Czarnym Rosja, Turcja chcą robić, myślę, że w niewielkim stopniu nas interesuje jako kraj. Może to bardziej jest temat dla Unii Europejskiej. Natomiast absolutnie trzeba by się skupić na Bałtyku, na Baltic Pipe, bo to jest niesłychanie istotna sprawa dla Polski, a także dla części Unii Europejskiej, środkowej części Europy, czyli połączenie od rurociągu Norwegia-Niemcy poprzez Danię, Wyspy Duńskie, kawałek Bałtyku
na nasze
do Polski.
Zachodnie. Tak.
Jest to sprawa o wielkim znaczeniu, która będzie już realizowana i myślę, że jak zostanie, bo to chyba ma to być w okresie powiedzmy 4-5 lat przeprowadzone, począwszy od ubiegłego roku, no to kwestia tego pływającego terminala na Zatoce Gdańskiej już w ogóle nie będzie wchodzić w rachubę, bo
nie będzie potrzeby,
to
tak?
Jest 10,5 miliarda metrów sześciennych gazu. gazoport w Świnoujściu to jest 17,5 plus zasoby krajowe, zupełnie pokrywa to polskie zapotrzebowanie. Inna sprawa, w jakiej cenie będzie ten norweski gaz, i on na pewno będzie droższy od tego, który idzie z Rosji.
No ale wtedy na zasadach rynkowych rosyjski gaz też będzie można kupować.
Niewątpliwie zostanie wymuszone. Baltic Pipe to jest koncepcja jeszcze rządu premiera Buzka z lat 2000, zarzucona przez rząd SLD
Leszka Millera.
I w nagrodę za to dostał od Rosji dwukrotnie większą cenę za gaz niż płacą Niemcy do tej pory.
No to niestety tak to wyglądało i pamiętamy, jak tą umowę z Norwegami rząd Leszka Millera anulował, i to jesteśmy, można powiedzieć, że można było 15 lat temu załatwić tę kwestię. Ja dziękuję serdecznie naszym gościom. Przypomnę, dzisiaj w studio Radia Gdańsk gościli Władysław Jaszowski, publicysta, Violetta Kakowska-Mering, trójmiasto.pl i Tadeusz Kotarski, Intermarine. A ja dziękuję bardzo za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.
Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję.